Rozdział 28. Pan Micawber rzuca rękawice. Do dnia, w którym miałem gościć mych odnalezionych starych przyjaciół, żyłem wyłącznie dorą i kawą. Zakochany straciłem zupełnie apetyt, z czego się zresztą cieszyłem, sądząc, że apetyt byłby pewnym sprzeniewierzeniem się królowej mego serca. Ruch, w którym ciągle byłem, opłacał mi się lepiej, gdyż świeże powietrze równoważyło ustawicznie napotykane zawody. Sądzę też z nabytego podówczas doświadczenia, że apetyt pozostaje w niejakim związku z ciasnymi butami. Aby żołądek mógł należycie funkcjonować, kończyny ciała ludzkiego winny być swobodne. Tym razem, podejmując gości, zaniechałem uprzednich przygotowań. Kupiłem po prostu baranią łopatkę, kilka flonder i pasztet. Pani Krupp oburzyła się z początku na moją propozycję gotowania ryby, wołając stanowczo: nie, nie, nic z tego nie będzie. Nie znasz mnie pan dostatecznie, jeśli przypuszczasz, że podejmę się tego, czego dokonać nie mogę. W końcu jednak zgodziła się dokonać dzieła pod warunkiem, że przez 2 tygodnie potem będę obiadował poza domem. Tu muszę nadmienić, że to, com wycierpiał od despotyzmu pani Krupp, przechodzi wszelkie pojęcie. Bałem się jej jak ognia i godziłem się na wszystkie kolejno narzucane mi ustępstwa. Na każdą okazywaną przeze mnie stanowczość lub chociażby najlżejsze wahanie miała zawsze w pogotowiu owe spazmy i słabości, którymi mnie straszyła. Jeśli po kilku lub kilkunastu nieśmiałych próbach potrząsałem gwałtownie za dzwonek, zjawiała się zadyszana, padała na krzesło obok drzwi, kładła obie dłonie na nankinowym kaftanie i poczynała jęczeć tak boleśnie, żem się czuł uszczęśliwiony, gdym się jej mógł pozbyć za cenę wódki lub jakiej bądź ofiary. Jeżeli oponowałem przeciw słaniu mi łóżka o 5 po południu, co po dziś dzień uważam za nader niestosowną porę, jedno podniesienie jej ręki do nankinem osłoniętego łona działało na mnie jak uderzenie czarodziejskiej różdżki. Miękłem i przepraszałem. Słowem, nie chciałem się jej niczym narazić. Była więc dla mnie ustawicznym postrachem. Nie zgodziłem się jednak na wzięcie sprytnego chłopaka, którego spotkałem był pewnego niedzielnego poranku na ulicy w kamizelce bardzo podobnej do tej, której właśnie od pamiętnego owego obiadu znaleźć nie mogłem wśród mej garderoby. Młoda pomocnica została najęta pod warunkiem, że będzie tylko przynosić półmiski i zaraz wychodzić za drzwi, by swym sapaniem nie naprzykrzać się gościom. Przygotowawszy wszystko, co było potrzebne do zrobienia ponczu, postawiwszy na toalecie flakonik lawendowej wody, 2 świece oraz położywszy arkusz szpilek przez wzgląd na panią Micawber, z tej samej pobudki, rozpaliwszy ogień w mym sypialnym pokoju i nakrywszy stół własnoręcznie, czekałem przybycia gości. O naznaczonej porze przybyli wszyscy troje razem. Pan Micawber w szerszym i bielszym niż zwykle kołnierzyku i z nową wstążeczką przy monoklu, pani Micawber z czepkiem w kartonowym pudełeczku, które niósł Traddles, prowadzący tę damę pod ramię. Zachwycali się moim mieszkaniem. A gdym zaprowadził panią Micawber do toalety i gdy ujrzała uczynione dla niej przygotowania, wpadła w taki zachwyt, że zawołała męża, każąc mu podziwiać wszystkie te elegancje. — Ależ to zbytki, kochany Copperfieldzie — rzekł pan Micawber. — Przypomina mi to moje kawalerskie czasy, zanim miałem szczęście i zaszczyt związać się wiarą małżeńską u ołtarzów hymenu z obecną tu właśnie panią Micawber. — Ubłaganą przez niego — wtrąciła żona. Nie trzeba nigdy odpowiadać za innych. Nie odpowiadam też, kochanko, za nikogo, rzekł pan Micawber z wielką powagą. Wiem to, że wyrokiem nieodwołalnych losów przeznaczona mi byłaś. Przeznaczona człowiekowi, który po wielu ciężkich i daremnych walkach z losem padł ofiarą zawiłych interesów pieniężnej natury. Rozumiem cię doskonale, kochanie. Boleję nad tym, lecz zaradzić temu nie mogłem. Mężu! Zawołała cała we łzach pani Micawber. Czyż zasłużyłam na podobne wyrzuty? Ja, która cię nie opuściłam, nie opuszczę nigdy, przenigdy. Kochanie, mówił wzruszony pan Micawber, wybacz mi, A nasz obecny tu przyjaciel wybaczy mi też to chwilowe rozdrażnienie wynikłe z żalu do przekornych losów i wywołane nowym rozczarowaniem po zetknięciu się z niegodziwcami przy wodociągach, gdzie właśnie miałem nadzieję utrwalić naszą fortunę. Ucałował żonę i uściskał mi dłonie, dając do zrozumienia, że towarzystwo wodociągowe, nie otrzymawszy zapłaty, przykróciło wydawanie wody na domowe potrzeby jego rodziny. Dla rozerwania smutnych tych myśli podałem mu cytryny, mówiąc, że liczę na jego znajomość rzeczy w przygotowaniu ponczu. Rozproszyło to w mgnieniu oka jego smutek, ba, rozpacz. Nie widziałem nikogo, kto tak byłby zajęty łupinami cytryn, cukrem, zapachem palącego się araku, wrzącą wodą. Ponad błękitnymi, z wazy wydzielającymi się płomykami, twarz jego jaśniała takim zadowoleniem, jak gdyby zamiast ponczu zajęty był gotowaniem szczęścia i pomyślności dla całej swej rodziny. Co do pani Micawber, nie wiem, czy to dzięki włożonemu czapeczkowi, czy wodzie lawendowej, czy szpilkom, woskowym świecom, czy roznieconemu na kominku ogniowi, lecz wychodząc z mego pokoju, wyglądała lepiej niż kiedykolwiek. Skowronek nie mógłby być weselszy. Przypuszczam, nie ośmieliłem się bowiem nigdy dochodzić, przypuszczam jednak, że pani Krupp po ugotowaniu ryby zasłabła nagle. Łopatka barania była blada zewnątrz, a czerwona wewnątrz. Przy tym sos posypany był czymś bardzo podobnym do popiołu, nad czym zresztą nie mieliśmy sposobności rozmyślać, gdyż młoda pomocnica upuściła pół misek na schodach, gdzie ostatecznie pozostał. Szczęściem pasztet był dobry, strasznie tylko mały. Uczta, krótko mówiąc, nie udała się, co by mnie nieskończenie martwiło, gdybym był zdolny myśleć o czymkolwiek, nie tylko o dorze, i gdyby mnie nie rozweselał wyborny humor mych gości. Pan Micawber podjął się roli pocieszyciela. Kochany Copperfieldzie, mówił, wypadki podobne trafiają się w najlepiej zorganizowanych domach. Tam nawet, gdzie gospodarstwo pozostaje pod bacznym okiem pani domu, gospodyni, żony. Tam nawet, powtarzam, wypadki podobne przytrafiają się i wymagają filozofii. Otóż i obecnie pozwolę sobie zauważyć, że mamy tu pod ręką niektóre wyborne produkty. Jeśli by zaś młoda, tu obecna osoba zechciała dostarczyć nam rusztu do pieczenia, zastąpilibyśmy z powodzeniem małe braki w tej lukullusowej uczcie. Szczęściem miałem ruszt w szafie, służący mi do przypiekania z rana szynki. Wydostaliśmy go w mgnieniu oka. Traddles zajął się krajaniem baraniny. Pan Micawber pokrajane plasterki z wprawą znawcy obsypywał solą, pieprzem, nacierał papryką i musztardą. Ja z kolei kładłem je na przyniesionym ruszcie i przypiekałem, obracając je widelcem nad żarzącymi się węglami. Pani Micawber tymczasem kręciła w sosierce ostry sos grzybowy. Wkrótce uwagę swą musieliśmy dzielić pomiędzy zrazami, znajdującymi się już na naszych talerzach i przypiekającymi się jeszcze na kominie. Niespodziane to kucharzowanie, smaczne istotnie zrazy, zwracanie uwagi, by ich nie przypalić i upiec w miarę. Wszystko to razem wprawiło nas w wyborne humory. Z łopatki baraniej pozostały same kości. Ze wstydem wyznać muszę, żem nawet chwilowo zapomniał o dorze. Pan i pani Micawber wyglądali na najzupełniej zadowolonych. Traddles śmiał się z całego serca. Pracował i jadł w najlepsze. Słowem, wszystko szło wybornie. Mieliśmy właśnie spożyć ostatnie, najsmakowiciej sporządzone kęski, gdy wszedł ktoś obcy. Był to Littimer we własnej osobie. Z odkrytą głową stał przy drzwiach. — Kogo szukasz? — spytałem mimowoli. — Za przeproszeniem pańskim — odrzekł. — Przysłany tu jestem. Szukam mego pana. — Nie ma go tu. Za przeproszeniem pańskim, czy go pan nie widział? Nie. Czy nie od niego przychodzisz? Niezupełnie, proszę pana. Mówił ci, że tu będzie? Niezupełnie, proszę pana. Sądziłem tylko, że jeśli go tu dziś nie ma, to będzie jutro. Przyjechał z Oxfordu? Może pan z łaski swej raczy usiąść i mnie dozwoli wyręczyć siebie. Mówiąc to, wziął mi widelec z ręki i pochylił się nad stojącą na kominku kratką. Po chwili zajął się przypiekaniem baraniny. Zjawienie się samego Steerfortha nie zmieszałoby nas zapewne, lecz obecność jego służącego działała na nas w dziwny sposób. Pan Micawber począł nucić dla okazania zapewne swobody. Rozparł się niedbale na krześle, a spod poły wystawał mu widelec, jak gdyby się nim miał przebić. Pani Micawber naciągnęła ciemne rękawiczki i przybrała omdlewającą pozę. Traddles zatłuszczonymi rękoma najeżył sobie czuprynę, potem otarł je o obrus. Co do mnie, zmieniłem się nagle w niemowlę prawie i przy własnym, siedząc w stole, nieśmiało spoglądałem na niespodziane to zjawisko czyniące porządki pod mym dachem. Littimer, ze znaną mi powagą, obniósł dokoła stołu zdjęte z ognia zrazy. Jedliśmy. Apetyt nas jednak wraz z uprzednią wesołością opuścił zupełnie. Littimer sprzątnął cicho talerze i podał ser. Potem zdjął obrus, w kątku ustawił naczynie i przyniósł nam szklanki i kieliszki. Wszystko to dokonywał z największą ścisłością i dokładnością, nie podnosząc oczu. Z pleców jego jednak widziałem, gdy się odwracał, że miał mnie za młokosa, za dziecko i tyle. Czym jeszcze mogę panu służyć? Spytał. Podziękowałem mu, prosząc, czy by sam nie zjadł czego. Podziękował mi wzajemnie, odmawiając stanowczo. Czy pan Steerforth ma przybyć z Oxfordu? Spytałem. Za przeproszeniem pańskim? Powtórzyłem pytanie. Wyobrażałem sobie, że będzie to jutro, rzekł. Sądziłem nawet, że go dziś już zastanę. Pomyliłem się widocznie. Jeśli go pierwej zobaczysz, począłem. Przerwał mi. Za przeproszeniem pańskim wątpię, abym go pierwej miał zobaczyć. Na wszelki wypadek, rzekłem, powiesz mu, że żałuję, że go tu dziś z nami nie było. Spotkałby dawnego szkolnego towarzysza. Doprawdy, panie? Mówił Littimer z ukłonem dla mnie i dla Traddlesa, cofając się do drzwi. Chciałem raz przecie być swobodny z nim i zawołałem. Littimer, słucham pana. Czyś długo pozostawał wówczas w Yarmouth? Nie, panie, niezbyt długo. Spuściłeś łódź na morze? Tak, panie. Było to moim obowiązkiem. Wiem o tym. Podniósł wzrok na mnie. Czy pan Steerforth nie próbował jeszcze łodzi? Pytałem. Nie potrafię odpowiedzieć z przeproszeniem pana. Sądzę, ale istotnie powiedzieć nie potrafię. Życzę panu dobrej nocy. Ukłon jego, pełen uszanowania, zwrócony był do wszystkich zresztą obecnych. Wyszedł, a myśmy odetchnęli swobodniej. Co do mnie, czułem niejasno, jak gdybym zdradził przed nim mego przyjaciela. Dziwne, ja, com nic nie miał do ukrycia, doznawałem zawsze wobec Littimera uczucia, jak gdybym się przed nim z czymś zdradził. Wrażenie to rozproszył pan Micawber, rozwodząc się nad doskonałością tego służącego. Wziął był na swe konto cały ukłon odchodzącego, odpowiadając nań z niewzruszoną powagą. Ależ, ale, zawołał, a poncz, kochany Copperfieldzie, właśnie płonie jak najpiękniej. Jak ci się zdaje, kochanie? Pani Micawber raczyła uznać, że jest istotnie doskonały. Wnoszę tedy, mówił mąż jej, za pozwoleniem przyjaciela naszego tu obecnego Copperfielda, wnoszę toast na cześć dni, w których przechodziliśmy dłoń w dłoni strome ścieżki tego żywota. Możemy w przenośni naturalnie powiedzieć o sobie, żeśmy bywali na wozie i pod wozem. W każdym razie, śmiało to mogę rzec, doświadczyłem przyjaźni wzorowego tego młodzieńca i z podporą tejże przyjaźni pewien jestem, że pokonać zdołam przekorne mi losy. Wychylił szklankę, my za nim. Traddles podziwiał mówcę stawiającego czoło przekornym losom. Odchrząknął pan Micawber i zwracając się do żony rzekł. Duszko, kochanko, jeszcze szklaneczkę. Pani Micawber zadecydowała, że chyba tylko parę kropel. Na naszą jednak prośbę szklanka wypełniona została po brzegi. Ponieważ jesteśmy tu między sobą, odezwała się popijając poncz pani Micawber, gdyż do swoich liczę obecnego tu wśród nas pana Traddlesa, chciałabym zasięgnąć pańskiej rady. Panie Copperfield, względem nowych widoków mego męża, co do zboża, rzekła ze stanowczością. Przekonywałam właśnie męża mego, że jest to zajęcie szlachetne, lecz niepopłatne. O nie, wcale za popłatne uważane być nie może. Zgodziliśmy się z tym. Zatem, ciągnęła pani Micawber, roszcząca pretensje do Jasnego na rzeczy poglądu i wykładu. Zatem pytam siebie, jeśli nie zboże, to co? Węgiel? Bynajmniej. Stosując się do wskazówek naszej rodziny, zwracaliśmy już uwagę w tę stronę, lecz bez powodzenia. Pan Micawber, rozparty w krześle, z rękoma w kieszeniach, potakiwał skinieniem głowy nieprzepartym żoninnym argumentom. Zatem, twierdziła bardziej jeszcze przekonywająco pani Micawber, odsunąć musimy na bok zboże i węgiel. Spoglądam dokoła siebie i pytam, co nam pozostaje. W czym zdolności mego męża mogą znaleźć odpowiednie sobie ujście? Nie mówmy o komisjonerstwie. Nie przedstawia ono żadnych gwarancji. A przy usposobieniu męża mego konieczne jest liczenie na pewne, niezawodne zyski. Traddles i ja zamruczeliśmy coś w rodzaju uznania dla tego znakomitego odkrycia dokonanego przez panią Micawber. Nie będę skrywać przed panem, kochany panie Copperfield, ciągnęła pani Micawber, że miałam przez czas długi na oku interes browarniany. Zwróćcie uwagę, proszę, na Barclaya i Perkinsa, na Trumana, Hanbury'ego Buxtona. Na podobnej to tylko skali zdolności męża mego znaleźć mogą odpowiednie sobie ujście i tu mąż mój dokonać zdoła cudów. Cóż, firmy te nie raczą nawet odpowiadać na listy i propozycje mojego męża. Czy można sobie wyobrazić coś podobnego? Prezencja mego męża. Duszko, kochanie, wtrącił pan Micawber. Nie mieszaj się w nie swoje rzeczy, mój drogi. Słodko mówiła pani Micawber, dotykając ramienia męża ręką obciśniętą czarną rękawiczką. Mam najmocniejsze przekonanie, kochany panie Copperfield, że tylko w operacjach tego rodzaju, zwłaszcza w operacjach bankowych na wielką skalę, zdolności mego męża znaleźć mogą odpowiednie sobie ujście. Maniery męża predestynują go do kariery przedstawiciela wielkich firm. Taki prokurent rozszerzyłby do nieskończoności kredyt każdego bankierskiego domu. Lecz po cóż zastanawiać się nad tym dłużej? Skoro przedstawiciele wyżej wymienionych bankierskich domów nie chcą korzystać z czynionych im przez mego męża propozycji, gdyby niektórzy członkowie rodziny mojej chcieli tylko powierzyć kapitały swe mężowi memu, cóż, nie chcą, więc i o tym nie ma co mówić i jak widzę, niewieleśmy się posunęli naprzód. Niewiele, rzekłem potakująco. Niewiele. Potwierdził, skłaniając głowę Traddles. Otóż, ciągnęła przekonywająco pani Micawber, otóż przyszłam do ostatecznego wniosku, że jednakże żyć musimy. Zapewne, potwierdziłem. Zapewne, jak echo powtórzył Traddles. W myśli zaś dodałem, że każdy żyć lub umrzeć musi. Dwie tylko pozostawały alternatywy. Tak, tak to właśnie, twierdziła pani Micawber. I faktem jest, że my nie możemy żyć, jeśli coś się nie zmieni i to wkrótce. Otóż przekonana jestem i w ostatnich czasach pozwoliłam sobie kilkakrotnie zwrócić uwagę pana Micawbera na to, że rzeczy same przez się zmienić się na lepsze nie mogą i nie zmienią się, jeśli im nie dopomożemy sami. Mylę się może, lecz jest to obecnie najgłębsze moje przekonanie. Potakiwaliśmy obaj. Doskonale, ciągnęła pani Micawber. Wróćmy do rzeczy. Oto mamy przed sobą męża mego, człowieka niepospolitych zdolności. Duszko, kochanie, wtrącił pan Micawber. Pozwól mi, kochanie, dokończyć. Oto mamy tu pana Micawbera. Człowieka posiadającego najrozmaitsze zalety, talenty. Powiedziałabym geniusza, boję się tylko jako żona być posądzona o pewną stronniczość. Nie, przebąknęliśmy ja i Traddles. I oto, ciągnęła pani Micawber, ten sam pan Micawber nie zajmuje dotąd odpowiedniego sobie i talentom swym stanowiska. Czyja wina? Czyja, pytam, wina? Naturalnie, że społeczeństwa. Smutno to przyznać, ale tak jest, nie inaczej. Musimy powołać społeczeństwo do wymiaru sprawiedliwości. Cóż mamy przedsięwziąć? Sądzę, kochany panie Copperfield, że jedno pozostaje memu mężowi. Rzucić społeczeństwu rękawicę i zawołać, kto ją podejmie. Oto jestem. Ośmieliłem się spytać panią Micawber, w jaki to mianowicie mogłoby nastąpić sposób. A, przez ogłoszenia. Ogłoszenia we wszystkich dziennikach, tygodnikach, miesięcznikach. Pan Micawber powinien to uczynić przez wzgląd na siebie, na rodzinę, powiem więcej, przez wzgląd na społeczeństwo całe, które się na nim nie poznało. Trzeba się rozgłosić, zareklamować, opisać siebie jak najdokładniej, bez pominięcia najmniejszej zalety, z zakończeniem. A teraz proszę o zajęcie, popłatne naturalnie. Odpowiedzi adresować Franco WM, Urząd Pocztowy w Camden Town. Przyznam ci się, kochany Copperfieldzie, rzekł na to poprawiając kołnierzyk i z ukosa spoglądając na mnie pan Micawber, przyznam ci się, że właśnie tę to myśl żony mojej miałem na uwadze, wzmiankując o owym wielkim skoku, jakiego zamierzam dokonać. Ogłoszenia w dziennikach pociągają znaczne koszta, zauważyłem nieśmiało. Zapewne, podchwyciła przekonywająco pani Micawber. Masz pan najzupełniejszą słuszność, kochany panie Copperfieldzie. Pozwoliłam już sobie uczynić tę samą uwagę memu mężowi i w tym to właśnie celu pan Micawber przez wzgląd na siebie, rodzinę, społeczeństwo powinien podnieść pewną sumę na weksel. Rozparty niedbale o poręcz krzesła pan Micawber bawił się monoklem, spoglądając na sufit. Zdawało mi się jednak, że rzuca od czasu do czasu spojrzenia na wpatrzonego w ogień Traddlesa. Jeśli żaden z członków rodziny mojej, ciągnęła pani Micawber, nie rozumie potrzeby traktowania tej pożyczki, zdaje mi się, że istnieje prawne wyrażenie ściślej określające to, co mam właśnie na myśli? Zdyskontowania, podpowiedział ze wzrokiem utkwionym w sufit pan Micawber. Zdyskontowania, powtórzyła jego żona. W takim razie, zdaniem moim, pan Micawber powinien zdyskontować weksel na pieniężnym rynku czy giełdzie i dostać, co się da. Jeśli lichwiarze narażą męża mego na straty, obciążą tym swe sumienie. Zapatruję się na to statecznie, jak na przedsięwzięcie, które się sowicie opłaci, i pragnę, kochany panie Copperfield, przelać to przekonanie z mego męża. Wkład, który sowicie się opłaci i dla którego nie żal żadnej ofiary. Czułem, choć sam nie wiem czemu, że było w tym wszystkim wiele poświęcenia ze strony wzrowej tej żony i przebąknąłem coś o tym. Traddles wtórował mi, nie odrywając oczu od ognia. Nie będę, mówiła pani Micawber, naciągając mantylkę na ramiona i dopijając poncz, przedłużać rozmowy o pieniężnych interesach mego męża. W gościnnym tym domu, kochany panie Copperfield, i w obecności tu siedzącego pana Traddlesa, który, chociaż nie tak dawny znajomy, nabył już prawo do naszego zaufania, nie mogłam powstrzymać się od wypowiedzenia mego poglądu na tę sprawę. Zdaje mi się, że nadeszła stosowna chwila do działań i mąż mój przekona się o słuszności uwag i rad moich. Wiem to, że jestem tylko kobietą i że w podobnych kwestiach głos i zdanie męskie większe mają znaczenie. Napominam jednak o tym chętniej, że gdy byłam w domu, papa mój i mama, papa zwłaszcza, mawiał częstokroć: w wiotkiej postaci Emmy kryje się duch silny, logika nie lada. Papa mój zbytnio być musiał stronniczy, zapewne jednak znał się doskonale na ludziach, o czym obowiązkiem moim jest nie wątpić. Z tymi słowy i pomimo usilnych próśb naszych, aby raczyła zostać i wychylić z nami resztki ponczu, odeszła do mego sypialnego pokoju. Istotnie robiła na mnie wrażenie dzielnej niewiasty. Czegoś w rodzaju rzymskiej matrony, gotowej do heroicznych czynów na arenie publicznego dobra. Pod wpływem tego wrażenia winszowałem panu Micawber skarbu, jaki w osobie dozgonnej swej towarzyszki posiadał. To samo czynił Traddles. Pan Micawber wyciągnął do nas ręce, po czym nakrył oczy chustką do nosa, bardziej niż to zapewne przypuszczał, zatabaczoną. Uczyniwszy to, znów rozweselony wrócił do popijania ponczu. Niezmiernie był wymowny. Dawał nam do zrozumienia, że odżywamy w dzieciach swych i że pod naciskiem pieniężnych ambarasów mnożenie się potomstwa podwójną przynosi korzyść. Mówił, że pani Micawber w ostatnich czasach popadała w niejaką pod tym względem wątpliwość, lecz ją uspokoił i przekonał. Mówiąc zaś o rodzinie swej żony, utrzymywał, że nie jest godna Emmy. Dla niego lodowato obojętna, to też posyłał ją, własne jego przytaczam słowa, do stu diabłów. Wygłosił potem gorącą pochwałę na cześć Traddlesa. Miał on, zdaniem mówcy, charakter. Pan Micawber podziwiał jego zalety, stateczność i cnoty. Sam niestety niezdolny był do podobnego poświęcenia i tak dalej. Wymienił młodą nieznajomą, którą Traddles zaszczycił swym wyborem i która wzajemnie zaszczyciła Traddlesa swym przywiązaniem. Pan Micawber ręczył za to honorem. Potwierdziłem to chętnie. Traddles dziękował nam obu, mówiąc z zwykłą swą prostotą: zobowiązujecie mnie nieskończenie. Zapewniam was, że istotnie nie ma poczciwszej pod słońcem dziewczyny. Pan Micawber z kolei dotknął delikatnie i dyskretnie stanu mego serca. Jednak formalne zaprzeczenie najmilszego jego przyjaciela Copperfielda nie mogło wpłynąć na zmianę głębokiego przekonania, że tenże jego przyjaciel Copperfield kochał i był kochany. Zmieszany czułem, że się rumienię. Zaprzeczałem zrazu, skończyłem jednak wnosząc toast na cześć D, co wprawiło pana Micawbera w taki zapał, że pobiegł do mego sypialnego pokoju wychylić ten toast do spółki z żoną. Pani Micawber wypiła, wołając drżącym głosem: winszuję, winszuję kochanemu panu, przy czym uderzała w ścianę, abym lepiej słyszał. Rozmowa nasza przybrała następnie ogólniejszy ton. Pan Micawber upewniał nas, że mu Camden Town bardzo nie na rękę i że pierwszym jego staraniem będzie, gdy zamierzone ogłoszenia osiągnął swój cel, wynieść się z tych miejsc. Miał nawet upatrzony lokal na Oxford Street z balkonem i widokiem na Hyde Park. Od dawna miał lokal ten na widoku, nie mógł go jednak zająć od razu z powodu znacznych kosztów, jakie pociągnęłoby umeblowanie tak obszernego apartamentu. Poprzestanie tymczasem na zajęciu wyższego piętra w samym centrum interesów i obrotów pieniężnych w Piccadilly. Po przeprowadzeniu małych zmian mieszkanie to stałoby się wygodne dla pani Micawber i mogliby w nim spędzić tymczasem lat parę. Lecz gdziekolwiek by zamieszkał, cokolwiek by się przytrafiło, wszędzie znajdzie się pokój i przytułek dla Traddlesa, a dla mnie niezmienne nakrycie przy stole. Dziękowaliśmy gorąco. Przepraszał, że się tak długo zatrzymał nad tymi szczegółami. Było to naturalne w przeddzień tak stanowczej zmiany w życiu. Przerwało nam pukanie w ścianę pani Micawber, pytającej w ten sposób, czy herbata już gotowa. Na twierdzącą naszą odpowiedź zjawiła się i zajęła uprzejmie nalewaniem herbaty. Gdym jej podawał tacę z filiżankami i koszyk z ciastem, spytała mnie z cicha, czy D blondyną jest, czy brunetką, niskiego, czy słusznego wzrostu. Po herbacie, siedząc przed kominkiem, rozmawialiśmy na najróżnorodniejsze tematy. Pani Micawber była tak dobra i słabym swym drżącym, z lat ubiegłych dobrze mi znanym głosikiem, śpiewała dawne, z lat ubiegłych znane mi też ballady, wyuczone jeszcze w dniach szczęśliwych, gdy mieszkała z papą swym i mamą. Pan Micawber opowiadał przy tym, że słysząc śpiew ten, kiedy po raz pierwszy miał zaszczyt znajdować się pod rodzicielskim jej dachem, postanowił był bądź co bądź otrzymać serce i rękę śpiewaczki. Zegar uderzył w pół do jedenastej i pani Micawber udała się znów do mego sypialnego pokoju i lustra w celu ułożenia czepka w kartonowym pudełku i nałożenia kapelusza na głowę. Gdy Traddles nakładał płaszcz, pan Micawber skorzystał z wolnej chwili, by wsunąć mi list do ręki. Ja znów z mej strony, świecąc na schodach odchodzącym, skorzystałem z chwili, gdy państwo Micawber przeszli pierwsi, by szepnąć Traddlesowi na ucho: słuchaj, Pan Micawber najpewniej najlepsze ma intencje, lecz na twym miejscu nic bym mu nie pożyczał. Nie pożyczę mu nic, odrzekł z uśmiechem, z tej już racji, że nie mam nic do pożyczenia. O, masz imię i podpis. Sądzisz, że to coś? Spytał zamyślając się. Najpewniej. Ach, wdzięczny ci jestem, mój drogi, za ostrzeżenie, ale to już pożyczone chyba. Na tym wekslu, o którym mówili? Nie, o tym dopiero dziś się dowiedziałem. Myślałem już o tym, że po powrocie do domu zaproponuję mi i ten podpisać. Jest już jeden. Mam nadzieję, że nie zrobi z niego złego użytku. I ja także mam nadzieję. Myślę, że nie, chociaż mówił mi onegdaj, że to już zaspokojone. Własne to jego słowa, zaspokojone. Pan Micawber odwrócił się i zaledwie miałem czas powtórzyć uprzednie zlecenie. Traddles, podziękowawszy mi, zbiegł ze schodów. Strach mnie zdjął, gdym stojąc u góry podziwiał uprzejmość, z jaką zdjął kapelusz, podając ramię pani Micawber. Poczciwy Traddles ze związanymi rękoma dałby się sam wystawić na giełdzie. Usiadłem przy kominku, rozmyślając o charakterze pana Micawbera, o jego usposobieniu i naszych dawnych stosunkach, gdy usłyszałem stąpanie po schodach. Sądziłem zrazu, że to Traddles wraca po jakiś zapomniany przez panią Micawber przedmiot, lecz w miarę jak się kroki zbliżały, serce zaczęło mi bić żywiej. Poznałem kroki Steerfortha. Nie zapomniałem nigdy o Agnieszce i śmiało rzec mogę, że z myślą o niej nie rozstawałem się nigdy. Wierzyłem jej na słowo, lecz wyznać muszę, że tym razem, patrząc na wchodzącego i wyciągającego do mnie rękę przyjaciela, wstydziłem się zwątpienia, które mnie było ogarnęło względem tego ukochanego spośród wszystkich. Nie mniej kochałem Agnieszkę. Nie mniej wierzyłem jej pod każdym innym względem. Myślałem o niej jak o mym aniele stróżu i nie jej, lecz sobie wyrzucałem to chwilowe sprzeniewierzenie się i nie było zadośćuczynienia, na jakie bym się nie zdobył względem pokrzywdzonego przyjaciela. Davy, pierwiosnku! Rozłajdaczyłeś się, jak widzę, wołał, śmiejąc się wesoło. Co to, nowa uczta? O, Doctor's Commons, dobrą jest szkołą. No, no, możecie pójść na wyścigi z nami, studentami z Oxfordu. Błyszczące jego oczy przebiegły pokój dookoła. Rzucił się na sofę, na której przed chwilą siedziała pani Micawber, rozgrzewał ogień, który żywszym wybuchnął płomieniem. Tak mnie naszedłeś niespodzianie, rzekłem, żem cię dość serdecznie nie powitał. Widok mój miły być musi oczom smutkiem omroczonym, jak mówią Szkoci, odrzekł. Ty mi kwitniesz jak róża, mały mój bachusku. Zdrów jestem, odrzekłem. Nie było tu jednak tym razem żadnych bachanalii, chociaż istotnie, miałem gości. Troje. Spotkałem ich, wchodząc do bramy. Głośno śpiewali hymn pochwalny na twą cześć. Kto to ten opięty facet? Usiłowałem opisać mu w krótkich słowach pana Micawbera. Śmiał się, utrzymując, że warto i musi poznać tego jegomościa. Zgadnij, kto ten drugi? Spytałem. Nieba raczą wiedzieć, nudziarz jakiś. Tak przynajmniej wygląda. To Traddles! Zawołałem triumfująco. Któż to Traddles? Spytał niedbale. Jak to, nie przypominasz sobie? Traddles! Salem House! A tak, Traddles, rzekł, uderzając pogrzebaczem w żarzące się węgle. Zawsze taki poczciwiec, gdzieżeś go do diabła upolował? W odpowiedzi podnosiłem zalety Traddlesa, czując, że go Steerforth lekceważy. Z uśmiechem i zapewnieniem, że miło by mu było spotkać poczciwego tego chłopca, zmienił temat rozmowy, pytając, czy mu dam co przekąsić. W czasie krótkiej, urwanej rozmowy zauważyłem, że gdy przestawał mówić z niezwykłym ożywieniem, uderzał gwałtownie pogrzebaczem po węglach. Oddawał się temu zajęciu, gdym dostawał z szafy resztki pasztetu i sera. — Ba! — rzekł, siadając u stołu. — Królewskie kęski, ja jestem przy apetycie. Wracam z Yarmouth. — Sądziłem, rzekłem, że przyjeżdżasz z Oxfordu. — Bynajmniej. Bawiłem się żeglugą. — Littimer był tu dziś — zauważyłem. — Pytał o ciebie. Zrozumiałem, żeś miał nadjechać z Oxfordu, chociaż, o ile sobie teraz przypominam, nie mówił mi tego wyraźnie. Głupiec Littimer szuka mnie, dopytuje się o mnie. zawołał śmiejąc się i trącając się ze mną kieliszkiem. Jeśliś potrafił go zrozumieć, mądra z ciebie sztuka. Prawda, zaśmiałem się, przysuwając się bliżej. Mądry będzie, kto go zrozumie. Byłeś zatem w Yarmouth. Długo? Nie, tak około tygodnia. Mała eskapada. Jakże się tam wszyscy mają? Emilka nie wyszła jeszcze za mąż? Nie jeszcze. Wyjdzie za kilka tygodni czy za kilka miesięcy, mniejsza z tym. Niewiele mi ich zresztą widywał. Ale... Położył sztućce i zaczął z pośpiechem szukać po kieszeniach. Mam list do ciebie, Davy. Od kogo? Od kogo? Od niani, odrzekł, dostając całą paczkę listów. G. Steerforth, Esquire, nie to, cierpliwości zaraz znajdziemy. Wiesz co, stary ten, jak go tam, nie pamiętam, ma się nieosobliwie. Berkis? A tak właśnie, mówił przeglądając adresy na kopertach. Źle z tym biedakiem, mnóstwo tam lekarstw, jakiś doktor czy cyrulik, który się też rozpływał w pochwałach nad tobą, zaimponował mi swoją nauką. Wedle niego stary woźnica kończy się. A, poszukaj w kieszeni mego płaszcza, tam list musiałem wsunąć. Oto jest, zawołałem. List był od Peggotty, mniej jeszcze niż zwykle czytelny. Oznajmiała mi o rozpaczliwym stanie zdrowia męża. Nadmieniała, że w chorobie stał się bardziej jeszcze niż przedtem ścieśliwy, co go pozbawiało wielu koniecznych wygód. Nie wspominała wcale o swym znużeniu, o czuwaniu u łoża chorego, którego cierpliwość i rezygnację wychwalała. List cały pisany był z prostotą, serdecznością i zaparciem się siebie, a kończył się zapewnieniem poświęcenia bez granic dla swego ukochanego. To jest dla mnie. W czasie, gdym list ten czytał, Steerforth jadł i pił w najlepsze. Brzydka to farsa, rzekł, gdym skończył. Cóż, kiedy nie ma na to rady. Co dzień słońce zachodzi i co dzień nie ten to ów umiera. Zwykła kolej, którą biorąc do serca darmo byśmy sobie tylko psuli życie. Jazda, ostro czy zwolna, jak się zdarzy, byle wprost do celu, poprzez przeszkody do wygranej. Do jakiej wygranej? Spytałem. Tej, którą sobie za cel postawim. Jazda! Zauważyłem, pamiętam, gdy umilkł z głową przechyloną na bok i kieliszkiem w ręku, na twarzy jego zarumienionej morskim wiatrem zmianę zaszłą od ostatniego naszego spotkania. Jakieś namiętne naprężenie, jakaś niezłomna energia malowała się na niej wyraźnie. Chciałem go nawet ostrzec o niebezpieczeństwach, na jakie się narażał, oddając się tak namiętnie żegludze, błądząc zapewne nieraz w niepogodę po wzburzonych morzach. Wróciłem jednak do rozpoczętego uprzednio tematu. Wiesz, Steerforthie, co ci powiem, jeśli mnie w tym swym usposobieniu słuchać raczysz? Usposobienie moje zastosuje się do twej woli, rzekł wstając od stołu i siadając przy kominku. Więc powiem ci, że myślę niezwłocznie pojechać do Yarmouth, do mojej starej, kochanej piastunki. Wiem, że jej w niczym nie pomogę, nie znam się na nic. Lecz tak jest przywiązana do mnie, że sam mój widok będzie jej pociechą, doda sił i odwagi. Niewielka to będzie z mej strony ofiara dla tak starej, wiernej przyjaciółki. Co byś zrobił na mym miejscu? Zamyślony nie odpowiadał chwilę. A potem rzekł cicho, no to jedź, nie możesz zaszkodzić. Właśnie wracasz stamtąd i nie śmiem ci proponować, byś mi towarzyszył. Niepodobna, dziś jeszcze muszę wrócić do Highgate. Od dawna nie widziałem mej matki i ciąży mi to, bo nie każdemu dano mieć tak kochającą matkę. Uważam siebie za marnotrawnego syna. Ale co tam, nonsens. Zamierzasz na pewno jechać jutro? Spytał wstając i oparłszy mi obie ręce na ramionach. Głęboko wpatrywał się w oczy. Tak sądzę. Wstrzymaj się do pojutrza. Chciałem cię właśnie prosić, abyś spędził u mnie parę dni. W tym to przybyłem celu, a ty wylatujesz mi do Yarmouth. Dobrze ci wyrzucać mi latanie, ty latawcze jakiś. Patrzył na mnie przez chwilę w uprzedniej pozostając pozycji i potrząsnął za ramiona. Pojutrze więc, rzekł. Jutro do mnie należy. Kto wie, kiedy się znów spotkamy? Pojutrze, co? Dobrze? Chcę, abyś był pomiędzy mną a różą Dartle. Rozdzielał nas. Czy się zbytnio beze mnie kochacie? Lub nienawidzimy? Roześmiał się. Na jedno to często wychodzi. Więc cóż, pojutrze? Zgodziłem się. Nałożył płaszcz, zapalił cygaro. Wychodził. Włożyłem też płaszcz, lecz nie zapaliłem cygara. Pierwsza dostatecznie zadowoliła mnie próba i odprowadziłem go do gościńca. W noc ciemną gościniec wyglądał ponuro. Steerforth był w wybornym humorze, a gdyśmy się rozstali i spoglądałem za nim, gdy się oddalał śmiałym, elastycznym krokiem, przypomniały mi się jego słowa. Jazda poprzez wszelkie przeszkody wprost do celu. Życzyłem mu z serca całego, aby do szlachetnego pościgu godny siebie cel wybrał. Rozbierałem się już do snu, gdy spostrzegłem walający się na ziemi list pana Micawbera. Teraz dopiero przypomniałem go sobie. Rozpieczętowawszy, czytałem, co następuje. List pisany był na 1,5 godziny przed obiadem. Nie pamiętam, czym mówił, że w pewnych krytycznych chwilach swego życia pan Micawber zwykł był używać jakiejś prawniczej frazeologii, odpowiadającej zapewne stanowi jego interesów. Panie, pisał, gdyż nie ośmielę się nazywać cię kochanym Copperfieldem, obowiązkiem moim jest donieść ci, że niżej podpisany jest bezpowrotnie zgubiony. Zauważysz zapewne w dniu dzisiejszym niejednokrotne jego usiłowania ukrycia smutnej tej prawdy do ostatniej chwili. Niestety, nadzieja gaśnie na widnokręgu jego życia i niżej podpisany jest ostatecznie zgubiony. Pozostaje to w pewnym związku z położeniem człowieka, którego nazwać muszę maklerem. Posiada on kompromitujące papiery, mające zresztą moc prawną. Opis obejmuje cały ruchomy i nieruchomy majątek niżej podpisanego, a nadto ruchomość należącą do pana Tomasza Treadlesa, sublokatora, członka prześwietnej sądowej izby. Jeśli w przepełnionej goryczą czarze jego życia brakowało jeszcze kropelki, niżej podpisany czarę tę z tą ostatnią kropelką goryczy do dna obecnie wychyla z myślą o sumie 23 funtów, 4 szylingów, 9,5 pensa, należnej i nie mogącej zostać wpłaconą wyżej wzmiankowanemu panu Traddlesowi. Gorycz tę podwaja jeszcze myśl, że zgotowany niżej podpisanemu los dotknie też w części niewinną ofiarę, której nędzna postać ujrzeć ma światło dzienne jak raz za 6 miesięcy, licząc od obecnej księżycowej kwadry. Co rzekłszy, zbyteczne jest zapewne dodawać, że wkrótce proch i pył ziemski pokryją głowę Wilkinsa Micawbera. Biedny Traddles. Zbyt dobrze znałem pana Micawbera, aby się bać dla niego następstw rozpaczliwego tego położenia. Lecz całą noc myśl o Treadlesie, o jednej z 10 córek proboszcza w Devonshire, o tej, jak ją Treadles nazywał, najpoczciwszej pod słońcem dziewczynie, gotowej czekać nań cierpliwie, chociażby do 60 roku jego życia, spać mi nie dawała.